Po raz trzeci w tym cyklu witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, i pozdrawiam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim będziemy kontynuować nasz cykl wykładowy, może najpierw przekażę Wam pozdrowienia z miejsc, w których byłem w międzyczasie, gdy się z Wami rozstałem. Potem króciutko powtórzę, cośmy sobie mówili, a potem będziemy przerabiać nowe myśli. A więc przede wszystkim chciałbym Was pozdrowić od konferencji, która się odbywała w Kaliszu w piątek, w sobotę i w niedzielę. Z tym, że ja byłem tylko w piątek i w sobotę, bowiem w niedzielę musiałem wracać ze względu na ważne zajęcia w innym miejscu. Była to szczególna, osobliwa, trochę inna konferencja niż konferencje, w których w życiu dane mi było uczestniczyć, a dane mi było uczestniczyć w wielu, wielu konferencjach i w Polsce, i poza jej granicami. A szczególność, wyjątkowość tej konferencji polegała na tym, że oscylowała, obracała się, czy powiedzmy dotyczyła ona tematu, który się w zasadzie rzadko porusza. Mianowicie poruszany był temat, poruszaliśmy ten temat, błogosławieństwo za starszych, tych, którzy już odchodzą ze służby, i błogosławieństwo za młodych, tych, którzy wchodzą w służbę. Przyznam szczerze, że nigdy aż tak bardzo się nad tym nie zastanawiałem, dopóki nie musiałem też tego tematu przygotować, ale ja nie byłem jedynym wykładowcą, byli tam także inni. I nigdy się tak temu tematowi z różnych stron nie przyglądałem, jak to przedstawia Biblia. Bo okazuje się, że Biblia dość sporo na ten temat mówi. Że Biblia nas starszych do czegoś zobowiązuje, a jednocześnie młodszych także do czegoś zobowiązuje. A więc podkreślaliśmy podczas tej konferencji, że ważną rolę mają do spełnienia starsi. Starsi wiekiem, bracia i siostry. Gdyby nie oni, nie byłoby młodych. Ale z kolei nie może się sprawa pańska zatrzymać na starszych. W związku z tym Pan daje też i młodych. Gdyby nie oni, to nastąpiłoby przerwanie. Dlatego musi być ta bliska więź i to wzajemne poszanowanie, ten wzajemny szacunek starszych do młodych, a młodych do starszych. Prorok Malachiasz powiada, jak pamiętacie, że kiedy przyjdzie Eliasz, to on odwróci serca ojców ku dzieciom i serca dzieci ku ojcom. My najczęściej myślimy, i tak pewnie traktujemy to słowo, że chodzi tu o więzi rodzinne, ojcowsko-synowskie. Ale niekoniecznie. To może dotyczyć także innych relacji, mianowicie duchowych relacji. Paweł powiada, nauczycieli macie wielu, ale ojców niewielu. A więc Biblia, kiedy mówi o ojcostwie i synowstwie, ma także na myśli duchowe ojcostwo i duchowe synostwo. I powiedzmy sobie, no było to zaakcentowane, że nie zawsze te relacje między starszym pokoleniem a młodym pokoleniem a starszym pokoleniem układały się właściwie. I tak jakby błogosławieństwo na styku zmiany pokoleń się przerywało. Bo starsi nie zawsze się czuli odpowiedzialni, żeby przekazać dziedzictwo, błogosławieństwo młodszemu pokoleniu, a młodsze pokolenie nie zawsze zabiegało o to ojcowskie błogosławieństwo starszego pokolenia i następowała jakby luka, następowało jakby przerwanie. Tymczasem podczas tej konferencji mówiliśmy dużo na temat właśnie przekazywania dziedzictwa ze starszego na młodsze pokolenie. I gdy patrzymy do Biblii, to bracia i siostry, zauważcie, Bóg jak się nam przedstawia bardzo często. Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. A więc okazuje się, że Bóg jest Bogiem pokoleń. Abraham, ojciec, Izaak, jego syn, Jakub. A więc Bóg jest ojcem pokoleń. Abraham przekazał błogosławieństwo swojemu synowi Izaakowi, a Izaak przekazał swoje błogosławieństwo Jakubowi. Biblia już dalej nie idzie po tej linii, no bo to by za długo trwało, ale jest tu zaakcentowane to przekazanie dziedzictwa z jednego pokolenia na drugie. Gdy potem idziemy za Mojżeszem, to pamiętacie, gdy życie Mojżesza dobiegało do końca, gdy już świadomy był tego, że go siły opuszczają, że trzeba mu będzie wyjść na górę, z której już nigdy nie wróci, a więc, że zbliża się moment jego śmierci, to wtedy Mojżesz modli się do Boga: Boże, wyznacz kogoś, Boże duchów, tak się modli, wyznacz kogoś na moje miejsce. I wtedy Bóg wskazał na Jozuego. A więc znowu tu jest pokazane, że ojciec Mojżesz troszczył się o to, żeby na jego miejsce ktoś przyszedł, żeby nie powstała luka. I gdy tak idziemy ślad w ślad po Biblii, to zauważamy następne i następne przykłady. Pamiętacie Eliasza, tego mocarnego proroka Bożego? Jak powołuje Elizeusza, aby przez 10 lat wychowywać go u swojego boku. A więc troszczył się o to, aby po nim nie została luka. No i właśnie ten temat podczas tej konferencji był zgłębiany, nad nim się zastanawialiśmy, analizowaliśmy i także odbyła się na koniec, ja pierwszy raz w takiej modlitwie, muszę powiedzieć, uczestniczyłem w życiu, odbyła się modlitwa starsze pokolenie, a więc do tych starszych już i mnie zaliczono, bo rzeczywiście już należę do niego, zostało poproszone, aby błogosławić młodszemu pokoleniu. Bo gdyby nie to młodsze, no to my starsi wymrzemy, groby nas pokryją. No i co dalej? A przecież nam nie o to chodzi, żeby się na nas wszystko skończyło. Nie, nam chodzi o to, żeby dzieło Pańskie było dalej i dalej kontynuowane. Powiem więcej, aby było lepiej kontynuowane, niż myśmy to zrobili. Bo przecież pamiętacie, Eliasz doszedł do pewnego momentu i Bóg mu powiedział, że ma namaścić Elizeusza na proroka i ma namaścić dwóch królów. Ale Eliasz z jakichś tam przyczyn namaścił tylko Elizeusza. Już nie namaścił tych dwóch królów. Zostawił jakby sprawę otwartą. I musiał w to miejsce wejść Elizeusz, żeby nie tylko wypełnić to, czego nie zrobił starszy Eliasz, ale także sprawę posuwać dalej. Wydaje mi się, że mądrzy przywódcy, starsze pokolenie, bracia i siostry, starsi bracia i starsze siostry, módlcie się, aby na wasze miejsce przyszło lepsze pokolenie, niż my jesteśmy. Módlmy się, żeby ci, którzy po nas przyjdą, poszli dalej, niż myśmy doszli. Żeby byli jeszcze bardziej użyteczni, niż myśmy byli. Dbajmy o to, módlmy się o to. A z kolei, jeśli chodzi o młodsze pokolenie, to podkreślano, że gdyby nie to starsze, nie byłoby tego młodszego. A więc młodsze pokolenie powinno Bogu dziękować za ojców wiary. Za tych, którzy doszli do tego momentu i przekazują im pałeczkę, że oni się nie muszą cofać. Popatrzcie, nie musicie już budować tej kaplicy. Ktoś to już zrobił. Wy od tego momentu startujecie i idziecie dalej. I tak dalej. A więc bądźcie wdzięczni znowu powiadam, młodsze pokolenie za starszych, które no różnych okolicznościach trudniejszych niż wasze głosiło Ewangelię, a jednak głosiło. Gdyby nie to starsze pokolenie was, młodych, być może by nie było. To oni was wymodlili. To oni na swoich kolanach was wymodlili. No i była taka bardzo niezwykła chwila, kiedy starsi modlili się o młodszych, a młodsi Bogu dziękowali i modlili się o starszych. Nie bądźcie tak jak syn Salomona, który nie słuchał starszych, tylko słuchał rówieśników. Jak na tym wyszedł? Przeczytajcie sobie ten fragment, a zobaczycie i będziecie mogli powiedzieć, głupio postąpił, bo nie słuchał starszych. Natomiast też to właśnie na ten temat ja akurat usługiwałem, wskazując na Elizeusza i na młodsze pokolenie, które po nim przyszło. Pamiętacie, jak to tam było? Uczniowie proroccy powiedzieli do Elizeusza: słuchaj, mistrzu, to miejsce, które dla nas zbudowałeś, jest dla nas za ciasne. Daj Boże, żeby w Wiśle za 2, 3, 10 lat powiedziano: bracia starsi, to miejsce, któreście dla nas zbudowali, jest dla nas za ciasne. Daj Boże, żeby tak mówiono w naszych zborach. Pozwól nam, powiedzieli ci młodzi ludzie, pozwól nam, my pójdziemy, naścinamy drzewa, zbudujemy większe miejsce. I Elizeusz posłuchał tego i mówi: dobrze. Ale w końcu któryś z nich powiada: ale wiesz co, my mamy zapał, my mamy energię, my mamy mięśnie, my mamy siłę, ale potrzebna nam jest twoja mądrość, twój rozsądek, twoja trzeźwość. Chodź z nami. I wzięli Elizeusza ze sobą. I zaraz się przydała jego mądrość, jego rozsądek. Bo kiedy siekiera wypadła i spadła do wody, ci młodzi ludzie nie wiedzieli, co z tym problemem zrobić. Ale mądry, doświadczony, stary Elizeusz powiedział, co mają robić. A więc, kochani, młodzi ludzie, chciejcie mieć u swojego boku dojrzałych, dorosłych, doświadczonych, trzeźwych, mądrość Bożą posiadających i doświadczenie życia starszych braci. Ale starsi bracia z kolei, pamiętajcie o młodych, o tych, którzy mają przyjść po was. Módlcie się, aby Pan ustanowił tu takich, którzy przejmą dziedzictwo po was. Jest to bardzo ważne. W moim przekonaniu jest to bardzo ważne, bo coraz częściej się zdarza, i ja jako prezbiter tego doświadczam, coraz częściej się zdarza, że starszy pastor odchodzi albo na emeryturę, no albo z powodu choroby zaprzestaje swojej służby i potem nie ma kogo, kto by na jego miejsce stanął. Nie ma kogoś, kto by na jego miejsce zajął i dalej służył zborowi. Jest to problem. W wielu miejscach jest to problem. No i potem się szuka kogoś takiego po Polsce i nie tylko po Polsce. No ale to nie zawsze jest najlepsze. Najlepsze jest, jeśli służbę po starszym, który odchodzi, przejmuje ktoś, kto się w tym zborze wychował, kto zna mentalność tego zboru, kto zna charakter tego zboru. Bo coś, co mogę powiedzieć, że jeśli ktoś przychodzi, to przez długie lata musi się zmagać z czym? Że on nie jest Stella. No więc musi się z tym zmagać, musi walczyć, on się inaczej zachowuje, on inaczej reaguje i tak dalej. Najlepiej, jak to jest ktoś, kto się tu wychował, tu rósł i tutaj został wyprowadzony, jak gdyby wymodlony. Właśnie tym tematem się zajmowaliśmy w Kaliszu. Doprawdy była to konferencja oryginalna, osobliwa, szczególna. Trzy pokolenia stanęły i trzy pokolenia, ci najstarsi, modlili się za tym pokoleniem, które już w tej chwili pracuje, a to, które się pracuje, modliło się za pokoleniem, które ma po nich przyjść. Było zebranych około 1000 osób, nie tylko z naszego kościoła, ale powiedzmy sobie z wielu kościołów. Z wielu kościołów, była to konferencja międzykościelna, byli bracia, byli ludzie z kościoła baptystycznego, byli ludzie z kościoła zielonoświątkowego, z kościoła Bożego w Chrystusie i kto tam wie, bo przecież się nie zagląda do metryki i nie pytamy się, kto skąd pochodzi, ale była to taka inna, niezwykła, szczególna konferencja. I od tejże konferencji przywożę wam bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia, bo obiecałem, że gdziekolwiek będę usługiwał, a wy nie jesteście pierwszym zborem, w którym usługuję po tej konferencji. Jesteście drugim zborem, bo pierwszym był zbór w Raciborzu. W Raciborzu tam dotychczasowy pastor zboru, brat Czech, Andrzej, przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął brat Piotr Grzesiek, były pastor w Żorach, no i właśnie z bratem biskupem, bratem Markiem Kamińskim wprowadzaliśmy go tam w niedzielę w urząd pastora zboże w Raciborzu. Była bardzo sympatyczna uroczystość, był prezydent miasta, był starosta, byli i inni przedstawiciele władz, także był ksiądz dziekan tego terenu, gdzie się zbór znajduje. No więc mieliśmy taką podniosłą, ciepłą, serdeczną także atmosferę. I także ze zboru w Raciborzu przywożę wam bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia. No, tu macie Raciborzanina. Pamiętam, jak błogosławiłem jego dzieci w Raciborzu. No, w każdym razie z Raciborza także wam przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia. Pastorem już tego zboru jest brat Piotr Grzesiek. Tak, my w tym tygodniu nabożeństwa, to znaczy wczoraj nie mieliśmy nabożeństwa, we wtorek nie mieliśmy nabożeństwa w Ustroniu, będziemy mieli Wielki Piątek połączony z Wieczerzą Pańską i muszę wam powiedzieć, że zawsze zbór w Ustroniu też pozdrawiam od Wisły. Czy o tym pamiętamy, czy nie pamiętamy, ja i tak pozdrawiam. No więc pozdrowię zbór w Ustroniu w najbliższy piątek, bo będziemy mieli Wieczerzę Pańską. Tak, a o czym mówiliśmy? Mówimy o czymś, co już dzisiaj także zostało zaakcentowane, podkreślone. I to, co brat czytał, jest jakby wstępem do tego, o czym dzisiaj ja chcę mówić. Pamiętacie, że zaczęliśmy się zastanawiać nad pytaniem apostoła Piotra. Nie mówimy już o objawieniu świętego Jana, bośmy to przerabiali, ale zastanawiamy się głównie nad tym, jakimi my mamy być, aby wejść do tego miejsca, które Chrystus poszedł, aby nam przygotować. Jesteśmy akurat teraz przed wielkanocnymi świętami, podczas których wspominać będziemy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I gdzieś w tym czasie Pan Jezus zgromadził swoich uczniów i kiedy siedzieli, powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze i niechaj się nie lęka. Ja idę, aby wam przygotować miejsce, a kiedy wam przygotuję miejsce, przyjdę, aby was wziąć tam, gdzie i ja będę. A więc Jezus zapowiedział, że idzie, aby im przygotować miejsce, a po przygotowaniu przyjdzie, aby ich zabrać. I mówiliśmy o tym, że wszystko, co nas otacza, te wszystkie wydarzenia, te tsunami, te trzęsienia ziemi, ten upadek autorytetów, to wszystko dowodzi, że ten czas powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa bardzo, bardzo się szybko przybliża. I nierozsądny byłby ten, kto by się nie chciał na to przyjście przygotować. Należałby wówczas do głupich panien, które które się nie przygotowały na przyjście oblubieńca. I w związku z tym Piotr zadaje pytanie, skoro to wszystko się przybliża, skoro przybliża się okrzyk, oto oblubieniec idzie, jakimi my mamy być? Jakimiż wy macie być, pyta Piotr. I poszukujemy odpowiedzi na to pytanie Piotra. Jeśli dobrze pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, że Biblia nam daje odpowiedź. Nie pozostawia nas w takim, powiedzmy sobie, niepewności co do tego, jakimi my mamy być. Jeśli dobrze pamiętacie, powołałem się na wypowiedź księdza Skoniakowa, który kiedyś dał przykład, nie będę go powtarzał, ponieważ go słyszeliście tydzień temu. I kiedy pytano, a kim są ci ludzie, którzy się znajdują w tym właśnie miejscu na bramach, którego napisane było niebo? Kim są ci ludzie? Pytał ten, kto szukał miejsca. Usłyszał z wewnątrz odpowiedź. Jaką odpowiedź? Tu nie ma już denominacji. Tu nie ma już szyldów. Szyldy tu są już pozdejmowane. Nie ma tu już tego. Tu są prawdziwe dzieci Boże. To my na ziemi tylko tworzymy zagrody, tworzymy przegrody, tworzymy szyldy. Kiedyś powołam się na pewien przykład. Może go już nawet słyszeliście z moich ust. Kiedyś pewien człowiek hodował kaczki, był hodowcą kaczek. A ponieważ te kaczki hodował na stawie, to postanowił, że podziela kaczki czarne w jedno miejsce, kaczki białe w inne miejsce, a jeszcze te szare w inne miejsce. I żeby one nie pływały razem, to w dno tego stawu powbijał paliki. A więc porobił zagrody. Tu będą kaczki czarne. I tam powbijał paliki, ogrodził i tam były kaczki czarne. Tu były kaczki białe, a gdzieś po środku były kaczki szare. Powbijał w dno paliki tak gęsto, że one nie mogły przepłynąć. Pływały sobie tam w tych zagrodach. I on się cieszył, że oto porobił zagrody i że te kaczki nie przeskakują z jednej zagrody do drugiej. Ale jednej nocy, kiedy spał, kiedy mocno spał, usłyszał jakby przez sen, że zerwała się burza i że nastąpiła ulewa, że ma miejsce ulewa. Szum deszczu, szum wiatru. Myślał, co tam z tymi moimi kaczkami? Ale nie bał się, bo one były ogrodzone. Ogrodzone nie, a więc każda maść tej kaczki, każdy kolor tej kaczki w innej zagrodzie. Wstaje rano i biegnie nad staw, żeby zobaczyć, co z jego kaczkami. I zdumiał się. Wiecie, dlaczego się zdumiał? Bo kaczki pływały razem. Pomyślał, jak to się mogło stać? Przecież były odgrodzone, każda pod swoim szyldem. Tu szare, tu czarne, tam białe. A teraz pływają razem. Ale wkrótce stwierdził, co się stało. Kiedy deszcz padał, woda się podnosiła wyżej, 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 wyżej i zaczęła się przelewać przez te ogrodzenia, przez te płoty i kaczki wypłynęły z tych zagród i zaczęły, i połączyły się, zaczęły pływać razem. I ktoś powiedział, to tak jest właśnie z naszym duchowym życiem. Jeśli woda opada, a to są nie bracia, bo oni mają inny szyld, a ja tam nie pójdę, bo to nie bracia, to są szare, a to są czarne kaczki, a ja należę do białych. Nie pójdę tam, to nie są bracia. Ale kiedy woda się podnosi, poziom duchowy się podnosi, to znikają szyldy, to znaczy znikają podziały, prawda? To potrafimy widzieć w sobie brata. To nam nie przeszkadza, że on się modli na klęcząco, a ja się tylko modlę na stojąco. To mi nie przeszkadza, że on mówi, iż Ojciec, który jest w niebie, jest niebieski, bo taki jest, takie też są podziały. A ja mówię, że jest niebiański. Skoro on mówi, że jest niebieski, a ja uważam, że niebiański, to my nie możemy iść razem. Prawda? No więc, kiedy duchowość opada, to się dzielimy, to się ćwiartujemy, to ciało Pańskie, Królestwo Boże jest poszatkowane. Ale kiedy wzrasta i takie mamy informacje, raporty z tych miejsc, gdzie są przebudzenia, czy to powiedzmy sobie, gdy myślimy o przebudzeniu w Brazylii, ja osobiście też uczestniczyłem w modlitwie całodziennej w Korei, gdzie było zebranych, wyobraźcie sobie, milion ludzi. Milion ludzi. Ale to różne kościoły, baptyści i tacy, wszyscy razem wołali do Pana, aby Pan zesłał późny deszcz wieczorny. A my tak sobie gniazdka budujemy, tu, dzielimy się, ale daj Boże, żeby ten deszcz duchowy spadł, a wtedy woda się podniesie i wszystko zmieni, bo tak to zmienia. To nie znaczy, że od razu musimy kasować naszą inność, że musimy zdjąć szyldy. Nie o to chodzi. Przecież pamiętacie, w Izraelu też było 12 pokoleń. Każdy z nich mieszkało gdzie indziej, każdy miał inny szyld. Ale gdy trzeba było się połączyć, aby pokonać wroga, to nie pytano, a ty kto jesteś, Juda? To ja z tobą jako Beniamin nie pójdę. Tylko łączyli się razem. A wydaje mi się, kochani, że nasz kraj potrzebuje takiego połączenia prawdziwych dzieci Bożych. Po co? Aby przemóc, przełamać opór wroga. Aby złamać diabelskie moce, które buszują w naszym kraju. Daj Boże, żeby dzieci Boże to zrozumiały. No więc mówiliśmy, że Królestwo Boże tam w niebie nie będzie ani zielonoświątkowców, ani ewangelików, ani metodystów, ani baptystów. Będą tam dzieci Boże. Amen? No dobrze, ale kto to są te dzieci Boże? Widzicie, Biblia 3 razy mówi o dzieciach Bożych. To znaczy, może mówi więcej razy, ale ja mam na myśli w tej chwili 3 razy. W Ewangelii Jana, o czym także wspominałem poprzednim razem, w pierwszym rozdziale w Ewangelii Jana jest napisane tak. Do swej własności przyszedł. Ale jego właśnie go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby się nazywali dziećmi Bożymi. Jeśli chcesz, aby niebo patrzyło na ciebie jako na dziecko Boże, musisz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Nie wystarczy chodzenie do kościoła, nie wystarczy wypełnianie nakazów religijnych. Musisz narodzić się na nowo. Przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Bo tym, którzy go przyjęli, Pan Jezus dał prawo, Bóg dał prawo, aby się nazywali dziećmi Bożymi. A więc mamy już pierwszy warunek, aby być dzieckiem Bożym. Ale pamiętacie, myśmy mówili o innym warunku. Tym, o którym jest mowa w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 5, gdzie Jezus na górze naucza i w pewnym momencie powiada: błogosławieni są ci, albo szczęśliwi są ci, którzy czynią pokój. Pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. A więc widzicie, tu chodzi tak, owszem, o przyjęcie Pana Jezusa, Ale jeśli ktoś przyjmuje Pana Jezusa, to jego natura musi się upodobnić do tego, którego przyjął. A więc natura jego musi się upodobnić do Jezusa. I o tym Biblia wielokrotnie mówi. Wielokrotnie mówi. Często to Biblia akcentuje, że jeśli uznaliśmy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem, to stajemy się podobni do Niego. To dążymy do tego, aby się stawać coraz bardziej podobni do Niego. A kimżeż jest Jezus? Między innymi jest księciem pokoju. On jest księciem pokoju. A zatem jeśli się do Niego upodabniamy po przyjęciu Go, to kim się stajemy? Ludźmi pokoju. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Ze wszystkimi ludźmi czytaliśmy: pokój miejcie, o ile to z was jest. No więc ten temat przerabialiśmy ostatni raz. No a o czym dzisiaj? Dzisiaj o trzecim słowie, które mówi o pokoju, o tym, że mamy być o synach Bożych, o dzieciach Bożych. I to właśnie słowo jest połączone z tym, co brat czytał na początku. W liście apostoła Pawła do Rzymian, w rozdziale ósmym, w czternastym do 17 wiersza czytamy tak oto, umiłowani bracia i drogie siostry, tak oto czytamy. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A więc po raz trzeci spotykamy tu zwrot o dzieciach Bożych, o tych, o których mówił ksiądz, że tam będą tylko prawdziwe dzieci Boże. A więc mamy, po pierwsze, już powiedziałem, po pierwsze, tych, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby się nazywali dziećmi Bożymi. Po drugie, mamy w Ewangelii Mateusza stwierdzenie, że błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami, dziećmi Bożymi będą nazwani. A tutaj mamy po raz trzeci powiedziane, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To nie znaczy, że to są inni ludzie, to są ci sami ludzie. Ludzie, którzy się narodzili na nowo, ludzie, których natura jest przemieniana i upodobniana do natury Jezusa Chrystusa, księcia pokoju. Teraz tu czytamy, że ci ludzie też są prowadzeni przez Ducha Bożego. I oni są dziećmi Bożymi. I dziećmi Bożymi. Wchodzimy, czy wracamy, jak gdyby zamykając nasz cykl wykładów, wracamy do tematu, którym zaczynaliśmy tutaj 3 czy 4 tygodnie temu. A zaczynaliśmy, kochani, od powiedzenia, od stwierdzenia, że mamy dążyć do świętości, bo taka jest wola Boża. Apostoł Paweł pisze: dążcie do świętości, bo taka jest wola Boża. I teraz musimy pewną rzecz sobie wyjaśnić. Duch Boży chce nas oczywiście prowadzić. Pan Jezus powiedział: gdy przyjdzie Duch Święty, On was prowadzi we wszelką prawdę. On was będzie prowadził. Apostoł Paweł, mówiąc o Duchu Świętym, powiedział: Duch Święty bada wszystko i objawia nam, bada wszystko, wszystkie zamysły Boga i chce nam objawiać. Problem polega na tym, że dzieci Boże nie zawsze słyszą albo chcą słyszeć to, co Duch Święty chce im powiedzieć. Dlatego w objawieniu świętego Jana do wszystkich kościołów, do wszystkich zborów skierowany jest apel: słuchaj, słuchaj, co Duch mówi do zborów. A więc to jest 7 razy powtórzone. Słuchaj, co Duch mówi do zborów. Rozumiem przez to, że Bóg był świadomy, oczywiście, że był świadomy, iż my, wierzący ludzie, nie zawsze będziemy chcieli słuchać to, co Duch mówi do zborów. Że to i do nas się mogą odnosić te słowa, iż uszy mają, a nie słyszą. Oczy mają, a nie widzą. A więc nie zawsze potrafimy słyszeć głos Ducha Świętego. Dlaczego? Brat tu przeczytał nam: nie gaście Ducha Świętego. I właśnie nasza postawa, która sprowadza się do zasmucania albo gaszenia Ducha Świętego, sprawia, że choć Duch Święty chce mówić do wierzących, wierzący nie słyszą, nie chcą słyszeć. Albo Duch Święty jest zasmucony i w związku z tym przestaje mówić. Kochani, chciałbym przypomnieć, bo zdaje się, że już na ten temat swego czasu usługiwałem, ale nie wiem gdzie, gdzieś tutaj u was. Chciałbym przypomnieć, czym wierzący ludzie, tak, naprawdę wierzący ludzie, czym wierzący ludzie gaszą Ducha Świętego? To nie bierzemy strażaka i pompy, aby gasić ogień Ducha Świętego. Nie, nie, to nie o to chodzi. O inne gaszenie chodzi. I aby odnaleźć, rozszyfrować, dowiedzieć się, czym ja mogę zasmucać Ducha Świętego i jakie z tego powodu grożą mi konsekwencje, czym ja mogę gasić Ducha Świętego i jakie z tego powodu grożą mi konsekwencje, musielibyśmy, umiłowani, otworzyć list apostoła Pawła do Efezjan. W związku z tym proszę was, jeśli macie wasze Nowe Testamenty, otwórzcie list apostoła Pawła do Efezjan, bo chcę na podstawie tego listu wskazać na najczęstsze przyczyny, powody zasmucania Ducha Świętego, na skutek czego Duch Święty przestaje mówić. To znaczy nie, On nie przestaje mówić, to my przestajemy słyszeć, stajemy się głuchymi, bo Duch Święty nie przestaje mówić. On mówił, mówi i mówić będzie. Częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg i przemawia, ale my przestajemy słyszeć. W związku z tym popatrzmy, poszukajmy tych przyczyn, które zatykają niejako nasze duchowe uszy i nie słyszymy, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Jeśli macie z sobą Nowe Testamenty, to otwórzcie rozdział 4. To otwórzcie rozdział 4 i ten doskonale znany fragment sobie przeczytamy. Od wiersza 25 do wiersza 32. Od 25 do 32 wiersza. Czytamy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I teraz, a nie zasmucajcie, inaczej nie gaście, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia, może do tego miejsca. A więc, bracia i siostry, apostoł Paweł wskazuje tu na dwie niezwykłej wagi prawdy. Powiadam, dwie niezwykłej wagi prawdy. Po pierwsze wskazuje, że choć Duch Święty jest Bogiem, możemy Go zasmucać. Dlatego jest napisane, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Będziemy mówić, czym możemy zasmucać Ducha Świętego. Ale apostoł Paweł pokazuje także na drugą prawdę, że zasmucanie Ducha Świętego Bożego spowoduje, sprawia, że może do naszego życia czuć, mieć dostęp diabeł. A więc inaczej, zasmucanie Ducha Świętego Bożego prowadzi, powoduje, że do takiego wierzącego dostęp ma diabeł. Rozumiecie być może teraz, dlaczego życie wielu wierzących ludzi jest tak utrapione? Dlaczego są tak utrapieni? Dlaczego tak przygnębieni? Dlaczego nie ma w nich ani krzty, ani odrobiny radości? Tak jak choć czytaliśmy dzisiaj, zawsze się radujcie. Dlaczego życie wielu chrześcijan to jedno pasmo wielkich niepowodzeń, to jedno pasmo wielkich porażek, smutku i przygnębienia? Dlaczego tak jest? Dlaczego czasem, gdy patrzymy na wierzących ludzi, porównujemy ich z tym, co mówi Biblia, widzimy ogromny kontrast? Dlaczego tak jest? Nie zawsze, ale śmiem twierdzić, że w niektórych przypadkach może powodem może być to, że w ich życiu Duch Święty został zasmucony, zasmucili Ducha Świętego i w ten sposób dali dostęp diabłu, a diabł ich smaga i smaga i maltretuje i maltretuje. Dlatego, że dali dostęp diabłu poprzez gaszenie, poprzez zasmucanie Ducha Świętego Bożego. Jeśli chcecie przykładu, mógłbym oczywiście czytać to, ale przecież wierzę w to, że czytacie, wy też czytacie też Biblię i nie będziemy tego czytać, ale tylko przypomnę. Pierwszym królem Izraela był Saul, wszyscy wiecie. Nie był to człowiek, którego ludzie wybrali. Bóg na niego wskazał. Tak, tak, Bóg na niego wskazał. On był nawet wyższy o głowę od wszystkich. Bóg na niego wskazał. Bóg kazał Samuelowi, prorokowi, aby wziął dzban z olejem i namaścił Saula. I Samuel to zrobił. Wylał na głowę Saula bańkę oliwy. I powiedział do niego, będziesz zstępował z góry, wejdziesz między proroków i nagle moc Ducha Świętego cię ogarnie i staniesz się innym człowiekiem. Pamiętacie to? Tak jest napisane w pierwszej księdze Samuelowej. I tak się dokładnie stało. Kiedy Saul schodził z góry, napotkał gromadę proroków i nagle jego Duch Święty ogarnął i on zaczął także prorokować. I wtedy ludzie mówili, jakżeż to? I Saul między prorokami. A więc czytamy, że Duch Boży zstąpił na Saula. A potem w mocy tego ducha Saul pokonał Filistynów. A potem w mocy tego ducha Saul pokonał Amalekitów. Ale w pewnym momencie ci, co czytają Biblię, wiedzą, że Saul dopuścił się zazdrości. Zaczął zazdrościć Dawidowi, ponieważ Dawida bardziej chwalono niż jego. I on w tej zazdrości, tą zazdrością zasmucił Ducha Bożego. Czy pamiętacie, co mówi wtedy Biblia? Biblia wtedy mówi, że Duch Boży od niego odstąpił. I Duch Boży odstąpił od Saula. A kiedy Duch Boży odstąpił od Saula, co czytamy? A wtedy przystąpił do niego duch zły i zaczął trapić Saula. I Saul stracił pokój. I Saul stracił poczucie bezpieczeństwa. I Saul stracił odwagę. I Saul najpierw wypędził, jak już mówiłem wam chyba, najpierw wypędził wróżbitów, okultystów ze swojego kraju, a teraz sam idzie do wróżki, aby się dowiedzieć, co go czeka. Widzicie, do czego doprowadziło to Saula? Że zgasił Ducha Świętego? Że zasmucił Ducha Świętego? Że nie pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu? A weźmy inny przykład z Nowego Testamentu. No, będziemy, tak jak wspomniałem, obchodzić ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, ale z tym jest powiązana także historia pewnego ucznia. Powiązana jest historia Judasza. I oto czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy, że gdy spożywali wieczerze, nagle diabeł wrzucił myśl do umysłu Judasza: zdrać Jezusa, sprzedaj go za 30 srebrników. Judasz tę myśl zachował, Judasz tę myśl przetrzymał i to ziarno zaczęło kiełkować w jego umyśle. I potem czytamy, że Judasz wyszedł od wieczerzy, a kiedy odszedł od wieczerzy, wstąpił w niego diabeł. Tak czytamy. Kochani, toczy się w chrześcijaństwie dyskusja. Pastorzy, teolodzy dyskutują. Czy wierzący człowiek może być opętany przez demona, czy nie? Czy może mieć demona, czy nie? Nie oczekujcie ode mnie odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest temat, który byśmy mieli dzisiaj rozważać. Ale jestem raczej przekonany, że jeśli wierzący człowiek zasmuci Ducha Świętego, jeśli zgasi Ducha Świętego, to nieszczęsny jest jego los. To wtedy diabeł go zaczyna maltretować. Tak, tak, zaczyna go maltretować. Ten człowiek potem jest nieszczęśliwym człowiekiem, bo wróg go maltretuje. Tak jak to było z Saulem, tak jak to było z Judaszem. Wróg maltretuje, bo diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. Co więc należy robić, żeby nie dać dostępu diabłu do naszego życia? Pan Jezus powiedział tak. Ja to miałem nawet, a może nawet mam to nawet chyba przygotowane w nowym tłumaczeniu. Bardzo fajnie to jest oddane. Tu jest powiedziane tak. Oto przychodzi, oto zbliża. Pan Jezus tak mówi. Oto zbliża się książę tego świata. Oto przychodzi książę tego świata. A teraz posłuchajcie. Władca tego świata jest już bowiem w drodze. Piotr mówi: diabeł jak lew ryczący krąży wokół was. Jezus mówi: władca tego świata jest już bowiem w drodze. Ale Jezus mówi tak: we mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać. Nic, co by mogło nas łączyć. Aleluja. Czy w każdym wierzącym, czy każdy wierzący może tak powiedzieć? Diabeł krąży wokół mnie jak lew ryczący, ale we mnie nie znajduje niczego, co by mógł uznać za swoje, co mogłoby mnie z nim łączyć. Nie każdym wierzącym. A jeśli coś ma w nas, co nas z nim łączy, no to przychodzi jak do swojej własności i upomina się o swoją własność. I wtedy życie takiego człowieka staje się koszmarem. Staje się czymś przygnębiającym. Co to może być takiego, co diabeł może w nas uznać za swoją własność? Co to może być? Kochani, myśmy co nieco czytali z listu apostoła Pawła do Efezjan. I pamiętacie, o czym była tutaj mowa? O kłamstwie, o nieprzyzwoitym słowie, o kradzieżach, bo to daje miejsce diabłu. I tak dalej, a jednocześnie to zasmuca Ducha Świętego Bożego. No, ktoś z was może zaoponować i powiedzieć, bracie kochany, ale przecież wierzący ludzie takich rzeczy nie robią. Przecież wierzący nie może mu się zdarzyć, żeby kłamał. Przecież wierzący człowiek nie może mówić nieprzyzwoitych, niebudujących, zgniłych, bo tak to słowo można tłumaczyć, słów. Wiesz, to trudno sobie wyobrazić, żeby to wierzący człowiek mógł robić. Przecież trudno sobie wyobrazić, żeby wierzący człowiek mógł się posuwać do kradzieży. Prawda? Że takiego byśmy zaraz wyłączyli. Uznali go za poganina i celnika. Chwileczkę. A do kogoż to Paweł pisał ten list? A otwórzcie pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. I zobaczycie, do kogo Paweł pisze ten list. Pisze oto tak. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie, wierzących w Chrystusa Jezusa. Nie myślmy, że to było pisane do pogan, do jakichś tam Rzymian nienawróconych, albo jakichś Greków, albo do kogoś. To było pisane do Żydów i Greków, ale wierzących i świętych. I ku naszemu zdumieniu pisze, nie kłamcie, nie kradnijcie. Ciekawe, jakbyśmy my zareagowali, gdybyśmy dostali list napisany od apostoła Pawła do świętych w Nowej Osadzie. I pastor staje i czyta, oto nasz drogi brat Paweł pisze, odrzućcie kłamstwo. No, może byście jeszcze wysiedzieli w ławkach. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Już byście się ławek trzymali. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, nie kraść przestanie. Powiedzielibyście, pastorze, zamilknij. To nie do nas, on chyba adresy pomylił. Nie, kochani. Okazuje się, że i wierzący ludzie mogą wpaść właśnie w problem. I zdumiewające jest, naprawdę zdumiewające jest, jeśli mogę, to powiem jeszcze dzisiaj, zawsze się nad tym zastanawiam, zdumiewające jest, iż Paweł uważa, że wierzący ludzie najczęściej zasmucają Ducha Świętego Bożego, a jednocześnie dają dostęp diabłu, kiedy nie potrafią panować nad swoim językiem. Tak. Kiedy nie potrafią panować nad swoim językiem, przeto odrzuciwszy kłamstwo. A cóż to jest kłamstwo? To jest produkt, to jest owoc czego? Tak. Języka. Ale Paweł się nie myli. Bo przypomnijmy sobie, co powiedział apostoł Jakub, że my ludzie potrafimy sterować potężnymi okrętami, że my ludzie potrafimy okiełzać, opanować dzikość koni, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy problem z czym? Właśnie z tym najmniejszym członkiem naszego ciała, jakim jest język. Że jest on najtrudniejszy do opanowania. Że jest najtrudniejszy do okiełzania. Najtrudniej jest go uczynić świętym. Czasem się słyszy, jak ludzie mówią o świętości, o świętości, o świętości, ale gdyby ich tak zapytać, a co wy macie na myśli, gdy mówicie o świętości? No, większość albo wielu by zaraz skazało na krótkie albo długie spódniczki. Tak, tak, to jest wszystko w porządku. Ale czasem można chodzić w spódnicy takiej, że trzeba no, prowadzić ją za kimś tam, ale mieć nieopanowany język. Język może nie być w tym samym czasie okiełzany. Ja nikomu nie wytykam, ale bardzo często, gdy mówimy o świętości, spłycamy temat. Odnosimy go raczej do rzeczy zewnętrznych. Tak, to wszystko w porządku, bo jeśli serce jest w porządku, jeśli tam jest porządek, to porządek też jest na zewnątrz. Jeśli tam jest chaos, to i na zewnątrz jest chaos, to i czupryna jest chaotyczna i wszystko. Ale świętość to jeszcze coś więcej. To nie tylko to, co na zewnątrz. Narażę się być może niektórym z was, ale trudno. Trudno. Świętość to także to, co wychodzi z naszych ust. To, co jest na naszym języku. A to jest chyba zdecydowanie trudniej opanować, niż cokolwiek innego zrobić. I kochani, to, co my mówimy, zasmuca bardzo często Ducha Świętego. Jeśli miałbym jeszcze możliwość, a mam chwilę czasu, kiedyś, wpraszam się, musimy ten temat dokończyć, bo go dopiero zaczynamy chwytać, ale musimy kiedyś tę rybę wyciągnąć, bo na razie ją złapaliśmy na haczyk. Ta prawda o tym, że język jest trudny do opanowania, podkreślana jest praktycznie na przykładzie największych autorytetów Biblii, największych mężów Bożych. Ja już chyba o tym mówiłem, ale przypomnę wam dzisiaj. Nikt nie ma wątpliwości, że człowiekiem niezwykłym, człowiekiem osobliwym, szczególnym był patriarcha Noe. Biblia o nim powiada, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Tak jak znalazłeś łaskę w oczach Pana ty i jak znalazłem łaskę w oczach Pana ja. To Noego Bóg postanowił oszczędzić i zachować. Ale kochani, gdy tak się bliżej przypatrujemy jego życiu, nie chodzi o to, żeby go oskarżać. Nie, nie, nie. Biblia nie pokazuje na błędy ludzi w Starym i w Nowym Testamencie po to, żebyśmy ich oskarżali, ale jak powiada Paweł, żeby ich błędy były dla nas pouczeniem i przestrogą. Nie mów więc, ach, ten Noe. O, na Noego to przyszło, żebym ja tego nie popełniał. A co Noe zrobił? W 9 rozdziale czytamy, że gdy zakończył się potop, to co się stało? Noe zasadził winnicę. A kiedy spożył produkt tej winnicy, a więc wycisnął sobie soku z tych winogron, nagle coś się z nim wydarzyło. Nagle stracił świadomość, jak gdyby. No po prostu się upił. Do tego stopnia zwaliło go to z nóg, że nawet nie zdążył prawdopodobnie przyodziać się i leżał nagi w namiocie. Bibliści się zastanawiają, dlaczego tak Noe się zachował? Dlaczego tak się to stało? I odpowiedź jest taka, że przed potopem nie było bakterii fermentujących. W związku z tym wyciśnięty z winogron sok nie powodował odurzenia, nie powodował upilstwa. Ale po potopie, na skutek zmiany klimatu i innych wydarzeń, pojawiły się bakterie gnilne, fermentacyjne i tak dalej. I ten sam sok pity przed potopem nie powodował, no po prostu gasił pragnienie. A tym razem, gdy Noe się napił, nagle się przewrócił i leżał nagi. I oto do namiotu, w którym znajdował się Noe, o tym mówi 9 rozdział od 18 wiersza, wszedł jego najmłodszy syn o imieniu Ham. I gdy zobaczył nagość ojca, poszedł do swoich dwóch braci, Jafeta i Sema, i powiedział: wiecie co, nasz ojciec dzisiaj leży kompletnie goły. Leży kompletnie goły. A więc jak gdyby odkrył, jak gdyby rozpowiedział coś, czego Biblia zakazuje. Biblia mówi, jeśli widzisz brata twego grzeszącego, to nie możesz iść do sąsiadów i chodzić po górach i opowiadać. Idź w cztery oczy go napomnij. Powiedz mu w cztery oczy, a jeśli on nie usłucha, nadal będzie leżał goły, to wtedy powiedz Jafetowi i Semowi. A tymczasem Cham po chamsku postąpił. Bo co zrobił? Poszedł i poza namiotem opowiedział braciom. Im mogę to jakoś tam wybaczyć i mogę ich zrozumieć. Myślę, że wy też. Byli młodzi ludzie, nieodpowiedzialni. Ale co czytamy dalej? Ale gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, język mu wyszedł przed zęby. Tak mówimy. A powinien był trzymać język za zębami, a nie przed zębami. Co zrobił? Przeklął ty! A więc przeklął swojego syna. Co w tym widzę? Nie zapanował nad swoim językiem. Powinien był postąpić inaczej. A myślę, że my jako ojcowie, doświadczeni, bogobojni, zrobilibyśmy inaczej. Synu, rzeczywiście, ja się nie spodziewałem. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak zareaguje mój organizm. Upiłem się. Wybacz, że nie byłem dla ciebie zbudowaniem, ale zgorszeniem. Przywołalibyśmy wszystkich synów i powiedzieli: synowie, źle jako ojciec postąpiłem, wybaczcie. Źle postąpiłem, nie byłem dla was zbudowaniem. A ten tymczasem wpadł w nerwy i przeklął. O czym to dowodzi? Że nie miał zwycięstwa nad swoim językiem. Musielibyśmy iść szybciej, a tu czas. Klasycznym przykładem, na który się teraz odwołamy, takim bardzo ważnym przykładem, na który się teraz odwołamy, to prorok Izajasz. Choć po drodze moglibyśmy mówić o Jerycho. Kiedy Bóg powiedział Jozue, tylko nie wolno wypowiadać ani jednego słowa. To też ma swoje duchowe odbicie i znaczenie. Ale przeskoczmy, przejdźmy do Izajasza proroka. To jest dla mnie wielce pouczający rozdział. Doprawdy to jest wielce pouczający rozdział i wielce mi nakazujący i mówiący, pouczający. Co on mówi? Najpierw byśmy musieli czytać piąty rozdział. I w piątym rozdziale musielibyśmy zauważyć pewną postawę Izajasza. Popatrzcie, co jest napisane w wierszu ósmym. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu. A więc tu Izajasz kieruje przestrogę, oskarżenie przeciwko komuś tam. W jedenastym wierszu: biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem. A dalej w wierszu 18: biada tym, którzy ściągają winę. 20: biada tym. 21: biada tym. W wierszu 22: biada tym. Biada, biada, biada. Tobie biada, bracie, biada. Tobie biada, sąsiedzie. I tobie biada, sąsiedzie. I tobie biada, biada, sąsiedzie. Wszystkim wokoło biada. Źle. A nagle w szóstym rozdziale coś się dzieje. Niesamowitego. Nagle Pan w roku śmierci króla Uzjasza, nagle Izajasz w roku śmierci króla Uzjasza zobaczył Pana, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię, a jego orszach stanowiły serafy, cheruby i wołały: święty, święty, a przybytek napełnił się dymem. I nagle w wierszu piątym dzieje się rzecz niesamowita. Jaka? Jaka? Mnie biada. Nie sąsiadowi, nie temu, nie temu, nie tej siostrze, nie temu bratu. Biada, biada, tobie, 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 tobie. Ale ja, gdy oświetliło go, prześwietliło go, gdy prześwietliły go Boże promienie, nagle zobaczył, że tak, im biada. On się z tego nie wycofuje, ale ja nie jestem wcale ani lepszy. Jeśli ktoś nie przeżył tego, co przeżył Izajasz, tak łatwo oskarża wszystkich innych, obwinia wszystkich innych. Ale jeśli ktoś przeżył to, co przeżył Izajasz, to nie tak szybko powie, biada tobie, szuka najpierw, patrzy najpierw na siebie. Zgadzacie się ze mną? Tak, tak, najpierw szuka w sobie. Bo powiada Boże Słowo, że kogoś oskarżamy, sami jesteśmy tego czynicielami. Najprawdopodobniej innych o coś oskarżamy innych o to, co jest naszym największym problemem. Słusznie ktoś powiedział, że moje błędy najlepiej widzę w moim sąsiedzie, w kimś tam obok mnie. A ktoś inny powiedział, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy problem, rano wstań, popatrz w lustro i zobaczysz największy problem w swoim życiu. Kogo? Siebie samego. Wtedy zawołasz, biada mi. Ktoś inny pokazywał to nawet, mówi, jeśli ktoś się waży wyciągać rękę i mówi, biada temu bratu, albo biada tej siostrze, to niech się wsłucha, co mówią te trzy palce. Tobie potrójna biada. I tak moglibyśmy, kochani, iść rozdział po rozdziale, księga po księdze. A od czego zaczynał Bóg z Jeremiaszem? Pamiętacie? Jeremiasz, pierwszy rozdział, jest powiedziany tak, a potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Tak, gdy Izajasz zobaczył swój błąd, swój problem, Bóg dotknął jego ust. Ogień wzięty z ołtarza przepalił jego usta. Prorok Jeremiasz doznał przepalenia swoich ust. To samo było z prorokiem Ezechielem. To samo. A co powiada, i na tym zakończę, co powiada psalmista Dawid w psalmie 141, wierszu 3. Zostawię wam ten psalm, żebyście o nim myśleli, ten wiersz, żebyście o nim myśleli. 141, wiersz 3. 141, wiersz 3. Panie, rozpocznijmy jutro naszą poranną modlitwę od tego wiersza. Panie, przede mną czwartkowy dzień. Postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Dlaczego? Bo nierozsądne mówienie, oskarżycielskie mówienie, osądzające mówienie, albo jak powiada apostoł Paweł w 5 rozdziale, błazeńskie mówienie, mówienie tylko po to, żeby mówić, zasmuca Ducha Świętego Bożego. Ja się tutaj na kogoś odwołam, starsze pokolenie będzie go znać, młodsze pewnie nie, ale możecie się dowiedzieć. Był tu swego czasu w naszych zborach misjonarz z Indii, nazywał się Gross. Starsze pokolenie pamięta, że był tu 2 albo nawet 3 razy. I gdy był ostatni raz, mieszkał u moich teściów w Bielsku Białej. Ja już byłem wtedy pastorem zboru w Ustroniu. I postanowiłem jako pastor raz mu złożyć wizytę i porozmawiać z nim. Teść zaprosił z teściową mnie na śniadanie, więc gdzieś w godzinie 8 usiedliśmy do stołu. Brat Gross wyszedł z swojego pokoju z żoną, usiedliśmy, zjedliśmy śniadanie. I ja myślałem, że teraz po śniadaniu będzie pewnie kawa i wdamy się w rozmowy i tak będziemy gadać o pogodzie, o wszystkim i o niczym. I będziemy sobie opowiadać. Trochę znałem język angielski, a więc myślałem, że sobie pogadamy. Tymczasem brat Gross skończył modlitwę i zwyczajem hinduskim skłonił głowę, podziękował, wziął żonę i poszedł. Ja myślałem, że on za chwilę wyjdzie, że może poszedł umyć ręce albo zęby i za chwilę wyjdzie. Ale też mówi, nie, nie, on nie wyjdzie. I rzeczywiście za chwilę słyszę, jak tam z tego pokoju rozlegają się słowa westchnienia i modlitwy. I mówi też, oni tak będą do drugiej. O drugiej wyjdą na obiad, zjedzą obiad i znowu znikną. I oni tu są u mnie, ja nigdy z nimi nie posiedziałem, nawet 10 minut. Oni cały czas tam w pokoju rozmawiają. Ale rozmawiają. I co dalej? Kiedyś zdobyłem się na odwagę i zapytałem go, bracie Gross, tak w towarzyskiej rozmowie po nabożeństwie w Ustroniu, bracie Gross, dlaczego brat zawsze się spaźnia? To nie znaczy, że wy się macie spaźniać. Dlaczego brat się zawsze spaźnia i przychodzi 5 minut po rozpoczęciu nabożeństwa? Odpowiedź, jaką usłyszałem, zszokowała mnie, bo powiedział, żeby mi ludzie nie zadawali głupich pytań. Ja nie chcę się rozpraszać. Ja nie chcę się rozprężać. Przychodził 5 po, siadał, ja siedziałem koło niego, nie śmiałem go nawet o nic zapytać, ani mu nawet cokolwiek powiedzieć. Nie śmiałem mu nawet powiedzieć, jaki jest program nabożeństwa, bo on nie reagował, jakby był głuchy. Ale starsze pokolenie wie, że kiedy stawał za kazalnicą, to ja do dzisiaj mam w zborze ludzi, świadków, którzy przeżyli uzdrowienie, nawet się o nich nie modlił. Mamy w zborach ludzi, którzy przeżyli chrzest z Duchem Świętym, chociaż się o nich nie modlił. To nam coś mówi. To nam ma wiele do powiedzenia. A my jesteśmy tacy bardzo często frywolni, rozgadani. Przychodzimy nawet do zboru i w zborze jeszcze, i w drodze, i w samochodach. I potem czujemy co? Taki ucisk, taką pustkę. No bo siłą rzeczy Duch Święty jest niepocieszony, zasmucony. I końcowy przykład. Starsze gospodynie wiedzą, jak to się kiedyś na blachach gotowało, prawda? Dzisiaj to są te ekspresy, to już jest wszystko zmienione. Trzeba by nowych przykładów szukać. No w każdym razie kiedyś się nalewało wody do czajnika, stawiało się na blachę albo na gaz, na ognisko i się gotowało, i się paliło, i ta woda się w środku tam podgrzewała, 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 aż się zagotowała. A czasem w niektórych czajnikach były gwizdki, więc jak się zagotowała, to gwizdały te czajniki. Ale czy wiecie, że to jest wbrew fizyce? No, młodzi fizycy po studiach. Co by się stało, gdyby ten czajnik był hermetyczny? Co by się stało i wody, gdybyśmy podgrzewali, w pewnym momencie wybuchłoby. Moc by się wytworzyła, spowodowałaby rozerwanie tego czajnika. Ale to się nie dzieje. A dlaczego? Bo jest dziubek, a przez ten dziubek moc, para wychodzi. Paweł pisze, dbajcie o to, żebyście byli pełni ducha. Dobrze by było, ale ten dziubeczek, kochany. Dlatego Paweł pisze, dlatego Dawid powiada, Panie, postaw straż przed ustami moimi. Świętość to nie coś takiego, od czego nie możemy zdefiniować, określić. Świętość można poznać wtedy, kiedy, między innymi można poznać wtedy, kiedy otwieramy nasze usta. Możemy być przykładnie, przystojnie, najbardziej elegancko ubrani, ale jeśli nie potrafimy zapanować nad naszymi ustami, jeśli nasze usta nie są przepalone, to jest świętość powierzchowna, zewnętrzna. Pan Jezus powiedział, że to, co jest w sercu, to jest i na ustach. Biblia mówi, że to, co jest w sercu, to jest na ustach. Nasze usta zdradzają, czym jest wypełnione nasze wnętrze. Halleluja! Niech was Pan błogosławi. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa. A kiedyś, jeśli się ciągle ze mnie nie zgorszyliście, jeśliście ciągle chcielibyście mnie jeszcze słuchać, to kiedyś z pastorem mówimy się, żeby ten temat zakończyć. Ze mną to tak jest. Jak zacznę, to nie wiem, kiedy skończyć. A zwłaszcza im bardziej się starzeję, to mam trudności ze skończeniem. Niech was Pan błogosławi.
Z tego miejsca podziękować bracie Michale, Bogu i bratu za te usługi, za te wykłady. Myślę w imieniu tutejszego zboru i naszego zboru też i wszystkich, którzy uczestniczyli na tych spotkaniach. Wiecie, ja jako pastor zboru, który też innych naucza, jednak jestem wdzięczny Bogu, że mogłem też słuchać, że mogę też karmić swoje życie, swojego ducha właśnie Bożym Słowem. Bardzo jestem wdzięczny Bogu, że mogłem uczestniczyć na tych wykładach i wiele mogłem wziąć z tego. Także chciałbym, abyśmy się modlili też i dziękowali Bogu, żebyśmy mogli wprowadzić to w czyn. Wiecie, bo Biblia mówi, że ci są błogosławieni, którzy słuchają, ale też i czynią. Dlatego chciejmy czynić Boże Słowo. Będziemy się modlić za chwilę. Ale chciałbym jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć. Kiedy tak dzisiaj tutaj byłem, słuchałem od samego początku, przyszedł mi na myśl, czy do serca, Psalm 133. Tam jest napisane, że gdy bracia w zgodzie mieszkają. Wiecie, ja jestem wdzięczny Bogu, że mieszkamy w zgodzie tutaj. Z bratem Tadziem, z wami. Myślę, że chyba jak macie coś do mnie, to powiedzcie zaraz. Ale jestem wdzięczny Bogu, że jesteśmy razem. I widzę, że Boże błogosławieństwo zlewa się i na nasz zbór, i na wasz zbór. Na nas wszystkich, na nasze domy i na nasze rodziny. Bo tam Pan zsyła błogosławieństwo swoje. I to się odnosi do rodziny, to się odnosi do zboru wewnątrz, to się odnosi do innych zborów, innych kościołów. Tam, gdzie ludzie w zgodzie żyją. Czy to jest coś niesamowitego? Ja myślę, że to jest też bardzo ważne. Na koniec, podsumowując to wszystko, że tak mogę powiedzieć, bracie Michale, gdy bracia i siostry w zgodzie żyją, tam Pan zsyła Boże błogosławieństwo, swoje błogosławieństwo. I tego potrzebujemy. Chciejmy powstać i modlimy się. Tam, gdzie jesteś, módl się. Dziękuj Bogu za słowo. Dziękuj Bogu za to, że mamy, znamy prawdę, że mogliśmy uczestniczyć. Dziękujmy za Jego Słowo, które nas wprowadza właśnie w prawdę, za Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, a jest to czas, jak wiemy, ostateczny. Potrzebujemy wszyscy Bożego posilenia, Bożego wzmocnienia i Bożego Słowa. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci, Ojcze Niebieski.